Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Zaległości seniorów przekroczyły aż 10 miliardów złotych. Wybuch pandemii nie pozostał bez wpływu na kondycję budżetów domowych najstarszych Polaków. W ciągu 5 ostatnich kwartałów w tej grupie najbardziej przybyło niestety niesolidnych dłużników. W największym stopniu wzrosła też kwota zaległości, bo do 10 miliardów 200 milionów złotych, wynika z danych dostępnych w rejestrze dłużników BIG Info Monitor i w bazie informacji kredytowych. No i co ciekawe, ogólna liczba dłużników w czasie pandemii, w czasie lockdownów malała, bo nie wychodziliśmy do sklepów, nie robiliśmy żadnych zakupów, troszkę więcej zdołaliśmy pieniędzy odłożyć i być może pomniejszyć swoje długi, ale tutaj wyjątkową grupą byli właśnie seniorzy, u których długów wzrosło. Skąd Państwa zdaniem przyrost zadłużenia u starszych osób w czasie pandemii?
Przyrost zadłużenia wynika
Joanna Staniszewska.
Wynika z innej trochę codzienności osób i związanych z tą codziennością rutyny. Rutyna została zachwiana w wielu punktach i wymagała dodatkowych nakładów, również finansowych, a w szczególności znacznie częściej osoby starsze korzystają z opieki medycznej i do niej dostęp był utrudniony, co czasami oznaczało decyzję o sięgnięciu po płatną opiekę medyczną, bo po prostu nie można było sobie pozwolić na to, żeby czekać tak długo. Ale to jest tylko fragment tej rzeczywistości, bo tutaj w dużej mierze również odgrywa swoją rolę lęk, który szczególnie tą grupę dotknął statystycznie, można powiedzieć, dlatego że była to grupa najbardziej zagrożona. I w związku z tym różnego rodzaju decyzje i ograniczenia równoległe w tej sytuacji powodują próby zapewnienia sobie tego i komfortu, i bezpieczeństwa. I to czasami wiązało się z różnymi decyzjami, które finansowymi również, i nie tylko, i krótkoterminowymi, i długoterminowymi, które finalnie spowodowały, że ta grupa, która nie ma możliwości za bardzo dorobienia tak zwanego, czyli zniwelowania tego długu poprzez intensywną bardziej działalność czy sposób dodatkowego zarobkowania, no trochę w potrzasku się znalazła. Więc tutaj ten duża niepewność, niestabilność, obostrzenia, które systemowo nakładały pewne ograniczenia, brak dostępności do bardzo istotnych usług medycznych i też taka niepewność, czyli taki czynnik psychologiczny stricte, w mojej ocenie ma na to wpływ, na tą sytuację, którą mamy obecnie.
Mm-hmm. Robert Raszczyk.
Myślę również, że chociaż statystyki pokazują co innego i mówią nam, że nie było to wsparcie młodszej generacji, ja obawiam się, że po prostu w statystykach odpowiedzi nie zawsze są takie odpowiadające prawdzie, a takie, jakie no, uważamy, że chciałoby się od nas usłyszeć. Więc moim zdaniem na pewno również wsparcie młodszej generacji, osób, które albo zostały bez pracy, bądź też ich sytuacja pogorszyła się ze względu na wszelkie obostrzenia. No i cóż, na pewno to, o czym wspomniała moja przedmówczyni, więc kwestie zdrowia, kwestie dbania o te zdrowie, nie tylko wizyty lekarskie, ale również wszelkiego rodzaju zabiegi, bądź też kontakty, oczywiście płatne, typu rehabilitacje i tak dalej, które były w szerokim stopniu, najwięcej podczas początku pandemii, gdzie wspomniana już przez przedmówczynię niepewność była wszechobecna. Zresztą widać teraz, że teraz już o wiele spokojniej podchodzimy do pandemii, do COVID-a. Mało kto się tego boi. Już przyzwyczailiśmy się przez te półtora roku do tego, że pandemia jest z nami. Na początku nie wiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie się znajdziemy, czego się spodziewać, czy za chwileczkę nie zachorujemy, czy też nie będziemy masowo również umierać. bo mówiło się o tym, że młodych w ogóle nie dotyczy ta pandemia, szczególnie osoby starcze, a więc wspomniana już niepewność.
Mm-hmm. Zdecydowana większość seniorów ma do oddania nie więcej niż 5000 zł, no i to jest pocieszająca informacja, natomiast rekordziści mają do uregulowania kwotę, jeden z nich 12 100 000 zł, a druga osoba, która jest rekordzistą, 74 200 000 zł. Jak to możliwe, że można mieć tak wysokie długi do oddania w tym wieku jeszcze?
To jest bardzo interesujące pytanie, bo można założyć, że przecież system nie pozwala na tak duże zadłużanie się, bo między innymi BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, służy temu, żeby sprawdzić sytuację finansową. Banki przy dawaniu kredytu, przy przydzielaniu kredytu sprawdzają tę sytuację finansową, czyli zdolność w swoich algorytmach do tego, żeby potencjalny kredytobiorca był w stanie spłacić swój dług czy swój kredyt, no bo nie dług jeszcze, tylko w danym momencie kredyt, a później ewentualny dług. Czy ma jakieś zabezpieczenia, na przykład hipotekę może nałożyć na swój dom czy mieszkanie. Więc z jednej strony tak to może wyglądać, ale może to wynikać również z bezradności życiowej, która polega na tym, że ktoś przyjął spadek, zamiast go odrzucić, do czego ma prawo, bardzo, bardzo, bardzo zadłużony i staje się po prostu dłużnikiem nie swoich długów. Więc tutaj tych historii może być dużo, natomiast pytanie, na ile ten system bezpieczeństwa, nazwijmy to, działa, dlatego że emeryci, którzy pobierają emeryturę, mają ograniczone, tak jak wspomniałam, możliwości zarobkowania, bo mogą tą emeryturę po prostu stracić. Też są to też osoby często, które nie są w stanie już ze względów zdrowotnych w jakiś sposób się udzielać, zatem mają ograniczone możliwości spłaty czy długu, szczególnie tak dużego. Więc tu też czytałam, przyznam, komentarze do informacji z tym związanych i dużo osób no po prostu, a inne wtórowały tym komentarzom, że tak, to prawda, że to jest niespłacalne praktycznie i jedyne co to były rady dla rodziny, żeby właśnie taki dług odrzucić, taki spadek odrzucić ewentualnie. I ciężko stwierdzić, co było powodem, ale domyślam się, że mogły być to nietrafione albo nieświadome decyzje, albo nieświadome braki decyzji, tak jak w przypadku spadków. Mm. Gdzie to jest jeden z przykładów, co mogło się wydarzyć, że ktoś tak naprawdę nie jest autorem tego długu, a staje się dłużnikiem i ma nad głową wierzycieli, których w ogóle może nie zna. To są tego typu przykłady, ale generalnie system z założenia sprawdza, na ile możemy się zadłużyć i nie zostałby przyznany kredyt osobie, która nie miałaby możliwości jego spłaty i tego pilnują banki. Zatem potencjalnie ktoś, ja się domyślam, że nie jest to jednorazowa kwota przyznana w kredycie na przykład w tym przypadku, jest to jakaś tam kumulacja pewnego rodzaju zobowiązań. Natomiast no, pytanie, skąd się te długi wzięły, by być może, że to były po prostu usługi, które były wykorzystane, na przykład telefon, tak, czy jakieś gry hazardowe. No, bardzo dużo różnych przyczyn tutaj może stać po tej stronie.
Mm-hmm. A czy to, proszę państwa, problem teraz banku, rodziny takiego seniora ze spłatą takiego długu, czy samego seniora, czy właściwie no, jest to kwota kompletnie nieściągalna?
Znaczy, jeśli mogę tutaj coś dodać.
Proszę.
W tego typu informacjach, artykułach, podsumowaniach, statystykach oczywiście, że mówi się o sytuacjach średnich, o sytuacjach ekstremalnych, o sytuacjach, czyli maksymalnych, minimalnych, poziomach i tak dalej. Wiadomo, że robi wrażenie kwota 70 ileś milionów, ale pamiętajmy, że tak naprawdę średnie zadłużenie wynikające z pokazanych statystyk to jest poziom około 18 tysięcy złotych. Natomiast gro zadłużonych seniorów, mówimy tutaj o poziomie około 5 tysięcy złotych. W sytuacji 70 ileś milionów jest to oczywiście jakiś ekstremalny przykład. Natomiast jeszcze raz mówię, działa tutaj od razu wyobraźnia. I słysząc taką informację widzimy naprawdę staruszkę, która nie o własnych siłach nawet przychodzi do banku i ma nagle dług 70 ileś milionów złotych. Nie, spokojnie. to na pewno są jakieś ekstremalne sytuacje, gdzie mieliśmy do czynienia, no, nie wydaje mi się, że z zadłużeniem, nie wiem, bo jakieś numery SMS-u były wybierane lub podobne, tylko były to inwestycje, które oczywiście no, musiały z drugiej strony być zabezpieczone, czy też hipoteką, jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, bądź innymi zabezpieczeniami, ale no, te zadłużenia urosły do pewnych poziomów. Czy się martwić? Nie wydaje mi się, że ta sytuacja jakoś znacząco odbiega od tego, co było przed pandemią. Oczywiście, że wiele osób się zadłuża. Należy jednak uważać na miejscu osób, które biorą kredyty, bądź też, broń Boże, zadłużają się w tak zwanej lichwie. Trzeba uważać na tak zwaną spiralę zadłużenia, żeby nie spłacać kredytów kolejnymi kredytami. To jest taka sprawa, o której warto zawsze pamiętać.
No a banki często właśnie oferują w swoich ofertach takie możliwości. Konsolidacja kredytu. To się często zdarza i często takie propozycje właśnie do osób starszych trafiają.
Nie tylko banki. Pamiętajmy, że osoby, które tego typu rozwiązania prezentują, są oczywiście skoncentrowane na tym, ażeby te oferty sprzedać. To są sprzedawcy, którzy między innymi są również opłacani za to, ile tego typu ofert, ile tego typu narzędzi sprzedadzą. Więc tutaj oczywiście musimy podchodzić do tego zdroworozsądkowo i z dużą dozą, ja zawsze uważam, niedowierzania i zawsze radzę sprawdzać. Sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać.
No a teraz jeszcze wróćmy do tego pytania, czyj to problem, taka kwota zadłużenia. No 12 milionów, 70 milionów, to i tak miliony, to nie ma większej różnicy, powiem szczerze, bo i tak ciężko pewnie i jedno i drugie jest spłacić. Ale czyj to problem? Czy to będzie banku problem teraz? Czy rodziny tego seniora? Czy senior może coś z tym zrobić?
Na pewno w pierwszej kolejności osoba zadłużona, a następnie stępni, czyli rodzina, bądź też osoby, które, tak jak pani Joanna stwierdziła, na przykład osoby, które spadek po danej osobie zdecydują się przejąć z dobrodziejstwem inwentarza, a czasami nawet nie wiedząc o tym, jakie kwoty za tym stoją, które będzie trzeba spłacić.
Zmieniamy temat. Coraz więcej firm podejmuje działania, które mają poprawić zdrowie psychiczne pracowników. Niektórzy pracodawcy stworzyli specjalne stanowisko, well-being menadżera, donosi Puls.hr, i taka osoba zadba o dobrostan zatrudnionych. No i właśnie tak sobie myślę, że większość słuchaczy teraz też pomyśli, gdzie ten well-being, gdzie ten dobrostan, przecież na pewno nie w firmie, w której pracuje. Czym taka osoba może się zajmować? Jak w ogóle jej praca może wyglądać i jej wpływ na pracowników, na to, żeby polepszył się ich dobrostan w pracy?
Dla mnie to jest taka próba łatania wizerunku systemu szeroko pojętego i w którym wszyscy funkcjonujemy, systemu nastawionego na zysk i tylko, czyli szukanie przychodów finansowych praktycznie w większym lub mniejszym stopniu za wszelką cenę. To jest tylko kwestia, która kultura organizacyjna bardziej jest patologiczna, która mniej. Natomiast z moich obserwacji wszystkie praktycznie są patologiczne, ponieważ pomijają podstawowy fakt, że jesteśmy ludźmi, mamy swoje potrzeby, a ponieważ kultura też już społeczna, czyli szerzej, spowodowała, że jesteśmy po prostu odłączeni od własnych potrzeb. Nie wiemy, co się z nami dzieje, nie jesteśmy w stanie nazwać emocji, które po prostu zdiagnozować i zrozumieć siebie. Równolegle nie jesteśmy dość dobrze skomunikowani z innymi i robimy klasyczne psychologiczne projekcje, czyli wydaje nam się, że inni są tacy jak my, w związku z tym ich oceniamy pod tym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj długo by mówić. Efekt jest taki, że po pandemii wiele osób ma refleksję, czy ja naprawdę chcę tak żyć, czy to naprawdę, bo system nagle niby stanął, niby tu się bardzo dużo zmieniło, ale ja nadal żyję, czyli on mi do końca nie podtrzymuje przy życiu. I teraz trendy, które ja obserwuję, szczególnie w Ameryce, z którą tutaj różne eksperymenty dokładnie pod tym kątem realizujemy jako grupy rozwoju organizacji, idą w tym kierunku, że tutaj wypadałoby zmienić znacznie więcej. Dlatego, że ja powiem o takim paradoksie. jest tak zwane CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. I teraz tak można się zastanowić, jeżeli nawet jest cały dział temu poświęcony, ale często to jest jedna osoba w firmie, czy to oznacza, że cała firma nie jest odpowiedzialna społecznie, skoro należy stworzyć takie stanowisko, żeby jedna osoba, nie wiem, produkowała raporty, bo de facto na tym to polega, i wyławiała z firmy, jakie elementy były fajne w tej firmie i co ona dobrego i pro bono zrobiła w koło, żeby przykryć de facto działalność, która niekoniecznie jest dobra ani dla środowiska, ani dla ludzi, ani dla wielu osób. I tak trochę to przerysowuję w tej chwili, ale właśnie po to, żeby się zastanowić i mieć taką refleksję, czy nie warto spróbować na zasadzie eksperymentu, i takie eksperymenty się dzieją, zaprojektować, ale nawet nie zaprojektować, tylko w inny sposób stworzyć organizacje, w których naprawdę będzie ta efektywność, bo to są dowody na to naukowe i eksperymentalne, tak jak znane nam dni krótsze, o czym też miałam okazję komentować, krótsze dni pracy czy tygodnie pracy, jedno i drugie, żeby bardziej się wyjść od poziomu człowieka i czego my potrzebujemy, żeby być efektywnymi, szczęśliwymi, i pod tym względem projektować całą organizację, i czy rzeczywiście my musimy być najlepiej, najwięcej, najszybciej, czy to rzeczywiście o to chodzi. Wydaje mi się, że większość ludzi już tak podskórnie przynajmniej wie, że nie, a część już głośno o tym mówi.
Robert Raszczyk.
Ja tutaj będę osobą, która nie do końca będzie podtrzymywała tą kwestię i ten temat. Dlaczego? Bo ja bardzo sceptycznie podchodzę do tego rodzaju tematów. Kiedyś, jeszcze kiedyś, pracując w korporacjach, to bardzo fajnie brzmiało, również dla pracowników. Natomiast w mniejszych firmach tego typu tematy są bardzo sceptycznie odbierane przez pracowników i czują się oni nabierani i nabici w butelkę. Pamiętajmy, że przede wszystkim, ja przynajmniej tak do tego podchodzę, kwestia tego, czy pracownik jest zadowolony, czy też nie, no w małej mierze zależy od tego, czy będzie ona się czuła szczęśliwie, czy też, nie wiem, zaoferuje jej się owocowe czwartki, czy też będą mieli pracownicy możliwość spotkania się i wymienienia informacjami na temat swojego hobby. Chociaż tego typu zajęcia są często wskazywane w artykułach na temat well-beingu, na temat happiness, bo tak się kiedyś też nazywał ten manager, happiness manager, czyli manager zarządzający od szczęścia. No proszę wybaczyć, ale to jest trywialne i sama nazwa wydaje mi się wręcz, przepraszam za słowo, ale głupia, tak?
I to chodzi aż tak o to, niewiarygodnie żeby... brzmi.
To niewiarygodnie, to jest po prostu jak prawdziwy pracownik, szczególnie pracownik produkcyjny, który zostawia dużo swojej siły, swojego zdrowia też w pracy, słyszy nagle, że ma przyjść osoba, która jest menedżerem szczęścia i zacznie mu proponować jakieś benefity, które on kompletnie nie widzi jako benefit, to jest to tylko i wyłącznie takie działanie na pokaz.
Albo tak spotkania wspomniane... po godzinach pracy, gdzie on nie ma ochoty wcale przychodzić jeszcze do tej firmy.
Dokładnie, tak jak pani redaktor mówi, no, ta osoba czeka, żeby swoje 8 godzin odbębnić. Ja nie mówię tu oczywiście od wszystkich, ale no, gro pracowników... Pamiętajmy, jest takie powiedzenie, że bardzo wiele osób wyznaje tezę, że pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby pracować. Więc na pewno one nie będą chciały jeszcze po 8 godzinach dodatkowo spędzać czasu z osobami, z którymi no czasami nawet się nie lubią, bo są to tylko znajomi z pracy, a nie przyjaciele. Wspomniany również CSR stał się ostatnio modny. Jest to jedynie, no przepraszam, również za porównanie, ale taka nalepka na butelkę, tak? Firma musi mieć CSR, bo to jest modne i to się teraz wszędzie widzi, szczególnie w dużych firmach, tak? Taka odpowiedzialność społeczna. A tak naprawdę można by to było ograniczyć do bardzo małych, aczkolwiek działających kwestii. I przeczytałem tutaj, jeden przykład podam. Przeczytałem o firmie, która na przykład oferuje swoim pracownikom przed sezonem letnim serwis rowerowy za darmo. No, wybaczcie państwo, ale jest to na pewno o wiele lepsze dla wielu osób niż, nie wiem, no jakiś czwartek owocowy czy podobne akcje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Temat rzeka. Jeszcze pewnie byśmy dużo porozmawiali. Niestety czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.